To jest Radio Szczecin.
Audycja zawiera lokowanie produktu.
Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.
Witamy bardzo serdecznie w pierwszym, ja wiem, czy wakacyjnym giermaszu, no chyba tak można powiedzieć de facto, że to jest pierwszy taki już naprawdę wakacyjny giermasz, też urlopowy, jak chcecie. Przed mikrofonem jak zawsze Andrzej Kutys.
Michał Król.
Kłaniamy się. Dwie recenzje, co już widzicie w opisie tej audycji. Przypominamy też, że możecie nas słuchać w serwisie Spotify, jakby była ochota, i też tam na przykład kącika technologicznego osobno, kącika polskiego, prawda, takie tam.
Do wyboru, do koloru.
Nasz dział stare, ale jare zasililiśmy wreszcie czymś, bo my mamy taką taktykę, że staramy się nie przedłużać giermaszy na siłę, więc jeżeli pojawiało się więcej recenzji, to jakieś tam punkty programu żeśmy wycinali, a że dzisiaj dwie recki, z czego jedna de facto techniczna, bo Wreckfest to już kiedyś tam Michał opowiadał, jaka to wspaniała produkcja.
Tak,
no
było.
Więc zobaczymy, jak ona się sprawuje na Switchu i to no pod tym kątem zdecydowanie, czy na ten sprzęt warto kupować tę grę, czy też nie warto. Jedna taka recenzja, no normalna nazwijmy, czyli Fire Emblem Warriors, Three Hopes, to od Nintendo. Czy w sensie na Switchu konkretnie, to jest ekskluzyw. Musou. Lubisz Musou?
Idziesz i wycinasz tabuny przeciwników.
No to, to nie jest tak do końca, bo tam masz te takie, wiesz, plansze, korytarze, masz te punkty, które trzeba przyjmować, pojawiają się bossowie, tam, nie wiem, lecisz z jednego końca planszy na drugi, albo przełączasz bohaterów.
W Dynasty Warriors kiedyś grałem.
No, Musou. No to o Musou wam opowiem. Klasyka gatunku. Już teraz mogę uprzedzić, że bardzo wysoka cena Fire Emblem Warriors Three Hopes, no bo jeżeli lubicie Musou, to obowiązkowo z kolei, no jest to myślę taka gra, która może być przepustką, że tak powiem, bo to jedno z tych takich bardziej wypasionych, jeden z tych bardziej wypasionych przedstawicieli gatunku. No ale dobrze, to nie przedłużając, zagramy ten taki klasyczny nasz dżingielek wprowadzający w błąd, czyli co nas czeka w przyszłości branży oczywiście, prawda, taka była koncepcja.
Świetlana przyszłość.
Co nas czeka w programie, czyli przegląd aktualności.
Giermasz.
Zacznijmy od tego, że no, Unity zwolni 200 pracowników, 4% kadry. To już ludzie gdzieś tam w komentarzach informują, że no to ten Unity to tak z 5000 ludzi pracuje, nie? Przypomnijmy, że Unity to jest bardzo ważna firma, na przykład dla polskiego game devu, a przynajmniej dla jego części korzystającej z silnika graficznego Unity, bo o tym tutaj
tak,
mówimy. To jest potężne narzędzie i mnóstwo gier na nim powstało, także tych polskich, no ponoć tam na giełdzie coś tam tąpnęło. Ale na tych giełdowych sprawach to ja się nie znam, przyznam szczerze, bez bicia, też gdzieś w komentarzach czytałem, no tak, teraz zwalniają, a później się w czwartym kwartale okaże, że mają za mało i będą zatrudniać, normalne dla korpo, nie?
No to no.
Może i tak rzeczywiście będzie, natomiast odnotowujemy, bo tak jak wspomnieliśmy, no Unity to jest jeden z najważniejszych silników graficznych, jaki hula na rynku po prostu, jaki jest do wzięcia przez niezależnych twórców, te indyki to przede wszystkim na Unity latają.
No tak, no bo Unreal Engine to jednak są koszty duże, choć tam czasami są takie akcje, że można
bonusy,
skorzystać,
tak,
ale
tak.
Trzeba oczywiście procent oddać. To nie jest tak, że
ja nie wiem,
kupujemy.
Nie będziemy chyba się wdawali w dyskusję o tym, jakie są warunki kupienia, czy też uzyskania Unreal Engine'a, czy też
tak.
Unity, to już niech się o to studia deweloperskie martwią, natomiast no, taka sytuacja nastąpiła. Następna rzecz, Skull and Bones, być może pamiętasz.
Taki coś wodny.
Ostatnio zrobiło się nieco głośniej o tym, bo i tam jakieś przecieki się pojawiły, że jednak gra powstaje, bo to było tak. Zaczęło się od Assassin's Creed 4 Black Flag, które miało potężny komponent pod tytułem Pływamy pirackim statkiem po Karaibach wieku XVII. Zresztą mi osobiście chyba najbardziej się to spodobało i setki godzin przepływałem, tych szant słuchałem. No i Ubisoft zapowiedział sieciową grę Skull and Bones, właśnie no, w oparciu, gdyby no, była to na pewno inspiracja i mocny przyczynek do powstania tej gry. Później ucichło. Były sytuacje, opowieści, że to jakieś deweloperskie piekło i ponoć to jest trochę deweloperskie piekło. No tylko, że pojawiły się też takie newsy, że tam też szmal wyłożył singapurski rząd. Tam była dotacja rządowa, w związku z tym tą grę trzeba wypuścić, bo
no, trzeba
rozliczyć, wiesz,
tak.
Jakieś tam sytuacje i ponoć Skull and Bones opóźniane, cały czas ponoć nie w takim stanie, jak powinno być, ale jakoś tam będzie szykowane do premiery,
to
mimo
to,
wszystko.
To Ubisoft, prawda?
Ubisoft. Ale to też, to co mówię teraz, to też podzielcie przez 2 przez 3, bo na razie to są jednak bardziej plotki niż faktyczne informacje, być może jest zupełnie inaczej. Overwatch 2 tutaj nie ma, zdaje się, deweloperskiego piekła, bo testy już wewnętrzne trwają tej strzelanki sieciowej. No i
bardzo popularnej.
No jedynka znaczy się była popularna, tak, chociaż tam tak. Też są kwestie, że nie wiem, że Overwatch 2 de facto zastąpi jedynkę, co się nie do końca wszystkim podoba. No nie wiem, no nie graliśmy w Overwatch,
no,
ani ty, ani ja.
No ale konkurencja jest bardzo duża w tym...
Sieciowe no, ale wiesz, tak. Overwatch 1 wyrwał spory kawał tortu. Pamiętasz jeszcze w dobrych czasach Gamescomu, jakie wielkie stoisko miało Overwatch? Tak. Ogromne, tak? Jedno z największych na Gamescomie, pamiętam, w dużej hali wielkie stoisko. Także Overwatch w pewnym momencie rządził i dzielił na tym rynku. Zobaczymy, jak będzie z Overwatchem 2. Chociaż faktem też jakoś szczegółowo nie śledzę tego, co się dzieje w sieciowych strzelankach, jak to wygląda.
Jarka Gowina trzeba było zapytać.
No ale nie wiem, czy on grał Overwatcha. Nieistotne. God of War Ragnarok. No też już po prostu...
Ten rok czy przyszły?
Ten rok czy przyszły. A ponoć nie jest gra opóźniona. No ale to jak nie opóźniona, to czemu jeszcze nic nie pokazują, skoro ponoć miała się pojawić w tym roku? Ale czy na pewno miała się pojawić w tym roku? A może nie jest opóźniona i od razu było wiadomo, że trafi do graczy w roku przyszłym? Tyle pytań, tak mało odpowiedzi, ale zaznaczamy, bo ostatnio i reżyser gry, Corey Barlog się uaktywniał w, bodajże na Twitterze, jakieś tam komentarze różne, coś tam się działo w tym temacie, więc no, w skrócie powiedzieli, że wszystko jest okej, pracują i nie ma opóźnienia, ale to właściwie nie wiemy, co to znaczy, czy to jest jeszcze ten rok, czy przyszły.
No ale wiesz jak to jest, bo tak to jest z tymi grami, na które cały świat czeka, no bo tu nie ukrywajmy, to jest jeden...
No jedynka była ogromnym sukcesem, znaczy jedynka, no bo mieliśmy God of War 1, 2, 3, jeszcze tej staro-slasherowej, że tak powiem, wersji, jeszcze były gry na PSP, remasterowane później pod Vita, zdaje się, i to była ta jak gdyby odsłona God of War'a, w 2018 wyszedł zupełnie nowy God of War, bez podtytułu żadnego, po prostu zatytułowany God of War, no i się zagotowało, rzeczywiście świetna gra w gatunku action RPG, powiedzmy, takim lekki RPG, więcej action. No ale Ragnarok na razie, no też trudno powiedzieć, jak to wszystko będzie wyglądało, ale naturalnie jest to, myślę, też pewien element jakiejś promocji, wiesz, wszyscy czekają, oni podsycają to zainteresowanie, tam jakiś tweet się pojawi, prawda, cały świat o tym mówi, no, nawet Giermasz o tym mówi, to jak już nawet Giermasz o tym mówi, no to wiesz.
Trochę cię poniosło.
Taki żarcik. Dobra. Pamiętasz taką grę 13, w sensie rzymska 13, takie
pamiętam,
charakterystyczne logo.
Był remake i coś nie pykło.
No ten remake był jakiś dramatem ponoć, natomiast... Ponoć, jest taka informacja od Microids, jest zapowiedziana oficjalna, duża, bezpłatna aktualizacja, która ma poprawić bardzo wyraźnie przyjemność obcowania z 13, także...
No to kolejny remake, który ma problemy, nie?
Czy już miał, no bo ten remake wyszedł w listopadzie 2020.
No, ale
już...
chodzi o sam fakt, nie? Że wydają remake i one są niedopracowane, no coś tu nie gra.
No to remake, przypomnijmy, tak dla porządku, pewnie wiecie, a jak nie wiecie, to przypomnijmy, że remaster to jest de facto ta sama gra, tylko no nie wiem, na przykład podciągnięta, dodana...
Uładniona
wersja tej starej gry, a remake, no to jest zrobienie gry od nowa, na nowym silniku graficznym, aczkolwiek no zazwyczaj remake jest 1:1, jeżeli chodzi o treść
no
do oryginału,
jest,
tak?
Reboot.
No, a reboot to co to reboot?
No na tym samym tytule, tak jak było z Need for Speedem, to jest God of War.
Ale to reboot, nie, to coś zupełnie innego. Nie, bo tu rozmawiamy o wydaniu
wiem, gry.
Albo w wersji uładnionej, albo w wersji od zera, jak gdyby napisanej na nowoczesnych narzędziach, natomiast reboot no to jest po prostu odnowienie serii, nie wiem, czyli, nieważne. Mario and Rabbids, Sparks of Hope. Mario and Rabbids, no kurliki, pamiętasz, kurliki, jest taka animacja. Pierwsza część to taka, to jest de facto taktyczna gra RPG, ale w tym zabawowym sosie jedynka odniosła ogromny sukces i Ubisoft już pokazuje gameplaye, już wiadomo, że Sparks of Hope, data premiery jest już oficjalnie ujawniona, to zresztą stało się podczas Nintendo Directu ostatniego takiego, no, eventów internetowego. O Directie być może chwilkę, to był Direct Mini poświęcony trzy, jak gdyby firmom third party, czyli nie tym wewnętrznym studiom Nintendo, nie ich wewnętrznym grom, bo też niedawno pojawił się spory Nintendo Direct dotyczący Xenoblade Chronicles 3 i to była ich produkcja.
To dla ciebie było kierowane.
Jeżeli mnie zapytasz, jak mi się podobało, to ci powiem, że w ogóle mi się nie podobało, bo w ogóle tego nie oglądałem, ponieważ jeżeli chcę grę, chcę zagrać, a Xenoblade 1, Xenoblade 2 Chronicles uważam za naprawdę jedne z najlepszych JRPG-ów, jakie ogrywałem, więc wiadomo, że trójkę chcę zagrać, więc w ogóle nie oglądam żadnych materiałów.
No tak.
Nie mam takiej potrzeby. Naturalnie tam jak coś tam przenika. To, co do mnie przenika, jeżeli chodzi o Xenoblade Chronicles 3, to na razie każe mi się nie martwić o tę produkcję. Powiem w taki sposób. Za to ty się pewnie teraz bardzo zmartwisz jako wielki fan e-football.
Szkoda, że państwo tego nie widzą, że pojadę klasykiem na moją minę.
Przypomnijmy, Pro Evolution Soccer, bardzo kochany przez Michała, później to było jako PES, a od, no już, nie, od tego roku jeszcze, bo to, czy już ubiegłego roku, jest eFootball na podstawie PES-a, no pierwotnie ten eFootball jak wyszedł, to wyszedł w stanie w ogóle urogającym wszystkim no, prawom tak, wydawania gier.
Wszystko zepsuli, co można było zepsuć, to zepsuli.
Natomiast mamy informację, że eFootball będzie kontynuowało współpracę z Bayernem Monachium, natomiast mamy taką grafikę udostępnioną. No i na tej grafice nie ma Roberta Lewandowskiego, także myślę, że chociaż tak się zastanawiam, czy Konami nie miało też umowy z Barceloną, nomen omen?
No z Manchesterem United, z Juventusem.
Także kto wie, może za chwilkę zobaczymy grafikę eFootball z Barcelony z Robertem Lewandowskim. No i chyba to będzie wszystkim na rękę, zwłaszcza naszemu kapitanowi naszej reprezentacji. Crunch w Bethesdzie. Ponoć Fallout 76 to była crunchowa jazda bez trzymanki. Przypomnijmy, crunch, czyli siedzenie po godzinach, spanie w biurze, nie wiem, 18 po 20 godzin i więcej. Microsoft, który kupił ostatnio Bethesdę, tam jeden z oficjeli w Microsoftie się trochę tak wypowiadał, że to było kiedyś, że to teraz już tego nie ma. Tak poza tym też pamiętajmy, że w innych czasach to też trochę inaczej było traktowane, bo jak, nie wiem, spałeś pod biurkiem w biurze, no to w pewnym sensie było takie, wiesz, że jesteś taki zaangażowany i to było fajne. Mhm. Ale będziemy dzisiaj przypominać taką grę, która się nazywa Daikatana. Mogę już ujawnić, w stare, ale jare. I w tamtych czasach, no to pamiętasz, czytałeś książkę Masters of Doom, tak?
Tak, tylko że te
spali w tych biurach.
No
nie?
Dobrze, tylko że tam było tych osób dużo mniej.
No tak.
To byli młodzi ludzie, pasjonaci. Najczęściej bez rodzin, więc to też inaczej, nie?
No tak, to tu się zgodzimy, natomiast fakt faktem, że jednak crunch jest wpisany w gaming. To czy nam się to podoba, czy nie, oczywiście w tych dawnych czasach to jednak trochę inaczej wyglądało, tak jak to Michał opisał, co innego, kiedy masz, wiesz, duże korpo, które no de facto korpo, no jak zatrudnia 2-3 tysiące
tylko
ludzi.
Tylko też jest crunch i crunch, bo są na przykład studia, które crunch uważają za to, że zbliża się premiera gry i wszyscy wspólnie postanawiają...
Wszystkie ręce na pokład,
tak,
nie?
Że pracujemy na przykład w weekendy też, tak? Że mieliśmy weekendy wolne, a teraz pracujemy w sobotę i niedzielę i to też przez niektórych jest uważane za crunch, tylko że pracownicy się na przykład na to godzą, tak?
Wiesz, pytanie, jak inaczej się godzą, bo czasami jak jesteś postawiony pod ścianą, nie godzisz się, to żegnamy,
w małych studiach to jest raczej...
No małe studia, nie, ale tutaj rozmawiamy o jakichś takich korpo, niefajnych sytuacjach,
no,
tak?
To tak?
No wliczając też to na przykład polski CD Projekt Red, tak? Bo crunch ponoć był, ale to chyba jeszcze w kąciku polskim będziemy mówili, bo ostatnio spora burza się wydarzyła a propos CD Projekt Red i działu QA, tak? Czyli działu kontroli jakości. To nie uprzedzając kącik polski jeszcze w tym giermaszu. Mówiłem o Directie Mini, czyli Nintendo Direct Mini. Tam pokazano pierwszy gameplay z Return to Monkey Island. To mnie zainteresowało jako wielkiego fana Monkey Island. Chociaż powiem ci, że to też jest ciekawa historia. Tak w ogóle, wiesz, wzięło mnie na przemyślenia związane z dawnymi latami młodzieńczymi, chmurnymi i durnymi. To nawet ty grałeś w JRPG, no bo po prostu brało się to, co było na rynku, prawda?
No tak, grałem w Final Fantasy.
Tak, i to
7, Xenogears, Front Mission chyba 3.
Po prostu jak kolega przyniósł spiraconą płytę czy coś tam, no to po
to
prostu
się odpalało.
To było, to się odpalało i w to się grało. No teraz żyjemy w zupełnie innych czasach, tak? Natomiast, no i właśnie w kontekście tego Monkey Island, przyznam szczerze, że nie wiem, czy gdybym miał dzisiaj, wiesz, do wyboru odpalić Monkey Island, to bym to odpalił. No ale jak miałem Amigę i dostałem pierwsze 4 dyskietki z pierwszym Monkey Island, które było, no to jest naprawdę trudna przygodówka, point and click, no ale wiesz, no grafika wypalała instalację, nie? No a dwójka na 12 dyskietkach na Amidze to była w ogóle miazga, nie? Także no, grało się, bo nie było też trochę wyjścia, nie? I też jak na tamte czasy to no ale tak czy owak Return to Monkey Island na pewno ma moje miejsce w moim sercu, że tak powiem, i na to czekam. Pokazano też troszeczkę z Gotham Knights, rycerzy Gotham, nowa reprezentacja Robina, nie wiem, czy widziałeś. To tak wygląda to bardzo ładnie, tak nieco klasycznie Batmanowo. Też zbytnio się w to nie wgłębiam, przyznam szczerze, w Gotham Knights, bo tak jak wszystkie te Batman Arkham Origins, Batman Arkham Knights, to wszystko grałem, no to Gotham Knights myślę, że też wpadnie w moje ręce i wtedy będę o tym dyskutował. Natomiast Możemy też zapowiedzieć, że być może w przyszłym tygodniu Bartek Krzysztofowicz opowie co nieco na temat Diablo Immortal. Tam się dzieje, jeżeli chodzi o pay to win.
Tak, mobilna gra, w którą...
Ale na PC-tach chyba też jest, wiesz?
Można sobie na początku bardzo fajnie pograć, a później dostajemy ścianę, czyli trzeba płacić albo...
Bo nagle progres w grze bardzo zwalnia, bo nagle o wiele słabsze przedmioty wypadają z przeciwników, a tam za chwilę ci wyskakuje okienko, że jak tutaj wydasz w promocyjnej cenie pakiecik...
Ile tam było? 43 waluty w grze.
To tutaj możemy powiedzieć, tu się posiłkujemy felietonem, który pojawił się w CD Action,
tak.
W magazynie CD Action, na ich stronie internetowej, to też możecie znaleźć chociażby przez Facebooka, gdzie jeden z właśnie z redaktorów tego periodyku policzył, że w sumie 43 różne waluty, że tu u tego zapłacisz tym, ale u tamtego też zapłacisz czymś innym, a tamto to zbierzesz tu. Oczywiście ma to na celu no, ogłupienie gracza, no powiedzmy
tak,
sobie szczerze.
Rozumiecie
no,
tego wszystkiego.
Rozumiecie tego, po prostu bez jakichś zaawansowanych modeli matematycznych to już zgłupiejesz, nie wiesz, czy ta okazja, że tu kupisz taki zasób,
tak,
czy taki, wiesz. No bardzo agresywna monetyzacja, niestety. Metroid Prime Remaster ponoć wyjdzie jakoś tam jesienią, przynajmniej jeden z dziennikarzy, który Jeff Grubb, taki ponoć bardzo wpływowy dziennikarz, który tam ma insajderskie, że tak powiem, informacje, twierdzi, że, no ale tak się zastanowiłem, remaster, od razu odpaliłem Metroid Prime, gdzieś tam zobaczyłem sobie ten gameplay i no... No nie wygląda to jakoś tak sensacyjnie, żeby po prostu właśnie nie remake, czyli zrobienie gry od nowa na nowoczesnym silniku, tylko no ta gra, która była tam nieco uładniona. No.
Niech fani tak kupią.
Z pewną taką nieśmiałością, dodajmy, że tak jak ja Metroid Dread dychę dałem, pamiętam, tylko że to jest ta klasyczna odsłona Metroida w dwóch wymiarach. I jest to Metroidvania, o tyle Metroid Prime to jest ta opcja trójwymiarowa, czyli widok z pierwszej osoby, z oczu, tak. Więc, no dobrze, zobaczę co z tego wyjdzie, ale tak bardzo, gdyby pokazali jakieś tam z tych poprzednich Metroidów, tych stricte metroidwaniowych, takich właśnie platformówkowych, to bym po prostu, no, był jeszcze przeszczęśliwy, bo Metroidvania nie bardzo, natomiast tutaj, no, zobaczymy. Z drugiej strony też jest to gra, która ma ogromną rzeszę fanów, więc...
Tak.
Jeszcze na koniec, a no właśnie, wspomniałem o Diablo Immortal, ponad 2 miliony złotych wymaksowanie postaci w mikrotransakcjach. To jest społeczność Diablo Immortal, która tak twierdzi. Tu się posiłkuje serwisem PPE.pl z kolei.
Czyli trzeba wygrać w totka, żeby mieć wymaksowaną
od 300 do 600 tysięcy dolarów mniej więcej, czyli no od tam ponad miliona do 2,5 miliona złotych. No wiadomo, że jest to jakieś tam, są to wyliczenia jakieś tam...
Pi razy drzwi,
tak. Natomiast no niestety sytuacja, w której gra jest tak agresywna z monetyzacją, no to nam się...
Trzeba, ale po jakimś czasie, to też trzeba podkreślić.
Tak.
W tym felietonie, o którym mówiliśmy, to tam...
No, że tam po 60 godzinach.
Tak, 60 tak. Godzin świetnej zabawy, a później nagle ściana.
No zobaczymy. Bartek Czetowicz też jak gdyby, mam nadzieję, nam o tym opowie. To może w przyszłym Gieramaszu, może jeszcze za tydzień zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Natomiast teraz ja już wspominałem, że będą dwie recenzje. Jedna, no powiedzmy, gry zupełnie nowej, druga recenzja techniczna. Zacznijmy więc od ekskluzywu na Nintendo Switcha, czyli Fire Emblem Warriors Three Hopes. No i to ja zostanę w studiu.
Giermasz, recenzja.
To nie będzie jakaś długa recenzja i nie będzie w niej wielu znaków zapytania czy zastanowień, bo w swoim gatunku Fire Emblem Warriors Three Hopes to pozycja absolutnie wybijająca się, a i ogólnie gra to w tej estetyce dopracowana na wiele godzin zabawy. Choć jedno zastanowienie tu mam, będzie fajnie, o ile załapiecie klimat Musou. A cóż to takiego owe Musou? Powiedzmy, że to podgatunek gier RPG akcji polegający w ogromnym skrócie na koszeniu setek wrogów jednocześnie. Biegamy po korytarzowych, choć całkiem sporych mapach z kluczowymi punktami, pojawiają się bossowie, mamy prosty element taktyki i mnóstwo zręcznościowej, stosunkowo łatwej walki, choć no też trochę niuansów w niej jest. Do wyżej wymienionej wyliczanki można jeszcze dodać element zarządzania swoją bazą, ulepszania jej, no i naturalnie przedstawianą Fire Emblem Warriors Three Hopes historię. Z nią jest... problem. Problem o tyle, że nawiązuje do innej gry serii, czyli Fire Emblem Three Houses, bez dopiska Warriors w nazwie, zwróćcie uwagę, no bo tamta oczywiście miała klasyczną dla tytułu spod znaku Fire Emblem taktycznie turową rozgrywkę. Gdy, co już wiecie, w opisywanej teraz produkcji ten element zastąpiono sieczką Musou. Natomiast historia rzuca nowe światło na opowieść, jaką śledziliście wcześniej. Dzieje się ta akcja niejako równolegle, więc obyci z fabułą poprzedniczki będą tu nieco uprzywilejowani, ale i pisze to jako osoba nie grająca Three Houses, fabuła Fire Emblem Warriors Three Hopes sama się broni, gdy będziecie chcieli ją poznać, bo nie wszyscy są fanami długiego gadania w grach, a tu tego nie brakuje. It's just one merc. You clearly need every blade you can find, and my pockets have been feeling awfully light lately. What do you say? I need to get stronger if I'm gonna do what I need to. Here it comes! Co do opisu rozgrywki, wybaczcie, pójdę na łatwiznę, ale prawda jest taka, że gatunek Musou rządzi się swoimi dosyć jasno określonymi regułami. Zwracam uwagę na dopisek Warriors w tytule, bo grałem i w One Piece Warriors, grałem w bardzo udane Hyrule Warriors Age of Calamity, recenzowaliśmy także w giermaszu Musou osadzone w uniwersum Persony, również bardzo fajne w gatunku, a i naturalnie mamy główną serię Pramatkę, czyli Dynasty Warriors. No i wracając do wspomnianego rozgrywki, tu robię kopię w klej ze swojej recenzji wcześniejszego, jeszcze na konsolę 3DS, Fire Emblem Warriors, po prostu, bez żadnych dopisków. Realizowanie celów misji polega głównie na przejmowaniu konkretnych sektorów planszy przez eliminowanie jego dowódców, w trakcie pojawiają się też dodatkowe zadania, dajmy na to na drugim końcu mapy, no to sprawdzamy, który nasz heroj albo heroina jest w pobliżu i lecimy do akcji. Misja w ogóle może polegać na przykład na wybawieniu z kłopotów któregoś z naszych towarzyszy, który popadł w tarapaty. Grając trzeba się szybko orientować, zwracać uwagę na wyświetlane komunikaty, no a przecież cały czas jesteśmy w ferworze walki. Od taka specyfika Musou, orientuj się. Z taktycznej serii Fire Emblem wzięto m.in. możliwość wydaniewania rozkazów naszym podkomendnym. Jeżeli chcecie z sukcesem kończyć kolejne plansze, bo tak trzeba to nazwać, reagowanie i używanie minimapy z rozkazami jest koniecznością, tak jak baczne obserwowanie zmagań naszych herosów w trakcie bardziej wymagających walk, bo może się okazać, że używana przez nas broń przegrywa w starciu z inaczej wyekwipowanym przeciwnikiem. No wiem, spory cytat, aż dwa akapity, ale to jest powiedzmy jedyny problem opisywanego Fire Emblem Warriors Three Hopes, owa powtarzalność rozgrywki. Przecież, no, słowa problem używam w cudzysłowie, bo jeżeli wpadniecie w sidła Musou, jeżeli wciągnie was przedstawiana w grze historia, to zabawy macie na długie godziny. Pamiętajcie, jest też ulepszanie bazy, misje poboczne, różne dodatkowe aktywności, trzy linie historii do poznania. Na początku tylko trzeba się nastawić na atak okienek samouczkiem, przy czym można je wyłączyć bądź mocno ograniczyć. A dalej, jak przez to przejdziecie, Fire Emblem Warriors Three Hopes zapewnia wiele godzin najwyższej jakości rozgrywki stylu Musou. Now that's what a battle-hardened mercenary should sound like. Maybe I'll just let you handle all the hacky slashy stuff. All this bloodshed. Will it never come to an end? Aha, zapomniałem wcześniej o tym wspomnieć. Styl Musou też oznacza, że grafika nie powali was na kolana. Lokacje są całkiem schludne, ale nic ponadto. Za to naprawdę dobrze prezentują się animacje walki, ciosów specjalnych, widać też zróżnicowanie przeciwników i bossów. Ważne, że Fire Emblem Warriors Three Hopes zbyt często nie gubi klatek animacji, co obserwowałem we wspomnianym wcześniej Hyrule Warriors Age of Calamity, które jednakowoż było nieco ładniejsze chyba, więc pewnie coś za coś w niebędącej demonem wydajności sprzętowej przenośnej konsoli Nintendo Switch. Podsumowując, ocena w gatunku będzie bardzo wysoka, ale musicie ten gatunek polubić. Przy czym Fire Emblem Warriors Three Hopes w mojej ocenie jest bardzo dobrym wstępem, aby się z mechaniką Musou zaprzyjaźnić. W tej produkcji widać staranie twórców, aby zapewnić graczom wiele godzin dobrej zabawy. Co więcej, o ile poprzednio grając w Musou zabawę sobie dawkowałem na krótsze sesje, tak Fire Emblem Warriors Three Hopes dzięki chociażby wspomnianej bazie i różnym innym aktywnościom czas z konsolą w ręce nawet ku mojemu pewnemu zaskoczeniu zdecydowanie się wydłużał. Z czystym sumieniem wystawiam więc aż 9. Fani RPG akcji jak najbardziej mogą się zainteresować, choć na pewno nie jest to gra dla wszystkich. You seek revenge to slake your rage and heal your wounded heart. I know you are prepared to do whatever that you must. Czas na kącik Polski w tym giermaszu. Zacznijmy od tej historii CD Projekt Red. Ja bym chciał, żebyś, czy jakieś masz insiderskie informacje, znaczy, jako nie. Osoba współpracująca z polskim game devem. Wytłumaczmy tylko, że gdzieś tam w przestrzeni internetu pojawiły się informacje, że jakoby z jedną z przyczyn porażki, tej nazwijmy to jakościowej porażki, bo wiem, że Cyberpunk 2077, zwłaszcza na poprzedniej generacji, zadebiutował z potężną ilością bugów, błędów, no przede wszystkim na PlayStation 4, no wycofany ze sklepu Sony.
No tego nie było.
Tego nie, to naprawdę było gruba, to była gruba akcja, że tak powiem, czego jeszcze świat gamingu nie widział. No to ponoć miało być za to odpowiedzialne studio rumuńskie, które zajęło się Q&A, tak, czyli
testowaniem
tej szukaniem, produkcji. Tak?
Szukaniem błędów, no i informacje są różne, tu wiesz, jaka jest prawda, to wiedzą nieliczni.
Ale bo z kolei później pojawiły się to, żeby była też jasność, w anglojęzycznej wersji, w anglojęzycznym internecie, tak to anglojęzycznie coś tam dziennikarze o tym pisali, że ponoć kontaktowali się z nimi pracownicy studia, którzy stwierdzili, że to bzdura jest, że nie żadne rumuńskie studio, że wszyscy wiedzieli, co się działo i że to nie jest tak, że tam jakby ponoć jakiś raport wewnętrzny wypłynął.
Tak,
tam...
no i według tego raportu podobno problemem było to, że osoby testujące zbyt dużo raportów wysyłały i pracownicy CD Projektu Red nie wyrabiali się z naprawą błędów, źle były priorytety układane, czyli na zasadzie co jest ważne do naprawienia, a co nie i tak dalej. I dla
tak,
mnie...
bo są, wyjaśnijmy, są błędy tak zwane kluczowe, które koniecznie
jest,
trzeba naprawić,
tak, są proste,
rzeczy,
no.
Które no, są odkładane na później, bo to, z tym da się żyć, a z tym się nie da żyć.
No właśnie, nie? Problem polega na tym, że to wszystko wygląda na takie przepychanie zrzucanie odpowiedzialności. Finalnie dla mnie to nadal wygląda tak, jak wyglądało na samym początku, że zarząd CD Projektu jako spółki całej wiedział o tym problemie, mimo to podjęli decyzję o wydaniu gry. Związane jest to, bo wszyscy zawsze powtarzamy, że lepiej poczekać dłużej, a tam było już przekładane. Podejrzewam, że problemem nie były pieniądze, czyli na zasadzie, że nie było ich stać na to, żeby jeszcze pół roku na przykład pracować nad grą, bo było ich stać. Moim zdaniem problemem było to, że CD Projekt zawarł szereg umów z podmiotami zewnętrznymi, producentami obuwia, napojów, kart graficznych, dysków twardych i tak dalej.
Wszystko machina, sygnowane marką.
Tak, cała machina ruszyła.
Marketingowa.
Tak, cała machina ruszyła. No i w tym momencie trzeba było po prostu wystartować także z grą, bo to było często no, połączone. No, kampanię reklamową planujesz z wielomiesięcznym wyprzedzeniem, a nie z dnia na dzień. I postanowili podjąć to ryzyko. Moim zdaniem błędem było to, że gra trafiła także na poprzednią generację konsol.
No to jest ten podstawowy problem. I po raz nie wiem, który podkreślimy, że my no może nie od razu, nie w dzień premiery, ale dosłownie to były już pierwsze łatki, kiedy
tak,
grałem w to na Xboxie
działało.
Series X, to nie było problemu większego,
no
by, tak?
Tak, zdarzały się tam jakieś błędy, wiadomo jak jest. I wracamy de facto do punktu wyjścia, bo już od samego początku było mówili anonimowo pracownicy CD Projekt Red, że wszyscy zdawali sobie sprawę, w jakim stanie jest gra, tylko zarząd podjął decyzję o tym, żeby ją w takim stanie wydać. I dla mnie to się tu nic nie zmienia. Dziwi mnie to, że taki długi okres po premierze nagle jakiś raport wypływa i próbuje się zepchnąć tą odpowiedzialność. Przecież to w tym momencie nic nie zmieni. No chyba, że chodzi o to, że akcje CD Projektu poleciały w dół. Tak czy siak Cyberpunk w tej chwili, przynajmniej na PC-cie i nowych generacjach konsol, jest grywalny, więc ktoś jeśli nie grał, to powinien. Zwłaszcza, że tam sprzedaż jest całkiem dobra. Oni się chwalili, że było ile? 13 milionów w dniu premiery sprzedaży,
no,
na preordery.
No, tak. Tak,
dalej.
Tak, z czego dużo.
No, ale ile było zwrotów tego, nie
ale
wiemy.
Ale nie, poczekaj, bo mówiłeś a propos tam giełdy, że może coś tąpnęło, bo też jest taka informacja, że w 2021 wygenerowane 235 milionów zysku netto. 100 milionów ponad na dywidendy, co oznacza, że na przykład Marcin Niwiński, wiceprezes, który ma 12 ponad milionów akcji, bo za złotówkę za akcję płacą, to on dostanie ponad 12, prawie 13 bani.
No nie? Tak, tam trzy osoby z zarządu, 24 miliony
tak,
dostaną.
Tak, dokładnie
no,
tak.
No to jest giełda i tak dalej, i tak dalej. Nas interesują przede wszystkim.
Pamiętajmy też,
gry.
Że cały czas Wiedźmin 3 się sprzedaje, serial znowu nakręca
ja
zainteresowanie.
Ja podejrzewam, że Cyberpunk też się sprzedaje. Oczywiście nie tak, jak powinien. Miały być dodatki, a będzie jeden. No ale wiesz, pamiętajmy też, że na przykład jesteśmy przed premierą serialu związanego z Cyberpunkiem, więc to...
Może to napędzić. I to ma być serial animowany, z tego co pamiętam, tak? Czy
tak, i może to napędzić
animowany.
O,
to fajnie.
Sprzedaż, więc...
No i dobra, i kończymy ten kącik polski, wystarczy. Na razie tylko dzisiaj pogadaliśmy o jednej firmie, natomiast za chwilkę porozmawiam jeszcze o starocie, o różnych innych rzeczach, a jeszcze Michał zostaje w studiu i opowie wam o grze, którą już ograł, którą pochochał, ale w wersji, no nazwijmy to duże konsole, jak to się przenosi na konsolę Switch, właśnie tę przenośną, no to posłuchajcie.
Giermasz, recenzja.
W roku 2018 twórcy serii Flatout, studio Bugbear Entertainment, opublikowali na PC-tach swoją najnowszą grę Wreckfest. Wyścigi, w których liczy się bezpardonowa walka, a części samochodów latają po całej trasie, bardzo przypadły graczom do gustu. Potem była wersja na starą generację konsol, na najnowszą, którą zresztą recenzowałem, a teraz produkcja trafiła także na najsłabszy aktualnie sprzęt Switcha. W recenzji skupię się na technicznych aspektach tego tytułu, który nadal oferuje masę zabawy, ale ma też kilka minusów. Zasady fair play chowamy do szuflady i ruszamy w trasę, by siać demolkę i totalne zniszczenie na małym ekranie. Bo już na wstępie muszę powiedzieć, że we Wreckfest gra się najlepiej właśnie w wersji przenośnej. Problem polega na tym, że jeśli ktoś ścigał się na mocnym sprzęcie, zwłaszcza PC-tach czy nowej generacji konsol, to wersja na Switcha będzie dla niego odległym, biedniejszym kuzynem. Uruchomiłem ją na dużym telewizorze i nie jest najlepiej. Żeby było jasne, gra się wciąż fantastycznie, emocje sięgają zenitu, a walka na torze przeradza się w Destruction Derby. I to bez znaczenia od platformy, jest ona na najwyższym poziomie. Różni się tylko jakością wykonania, bo jednak konsola Nintendo nie ma takiej mocy, co widać na pierwszy rzut oka. Niestety twórcy musieli iść na kompromisy. Pierwszym jest płynność, o połowę mniejsza niż na najnowszych sprzętach. Mimo to 30 klatek na sekundę gwarantuje, że tytuł się nie zacina, niezależnie jak dużo dzieje się na ekranie. Ograniczenia dotyczą także samej oprawy graficznej, co widać dość wyraźnie. Jest to oczywiste, bo chcąc zachować płynność, trzeba z czegoś zrezygnować. Otoczenie toru nie jest już tak szczegółowe, samochody też nie wyglądają tak najlepiej i całość oprawy przy PlayStation 5 czy Xboxie Series X wygląda po prostu strasznie biednie. Zwłaszcza, kiedy gra się na dużym ekranie. Na szczęście przyjemność z grania jest na tym samym, maksymalnym poziomie, więc nie ma tego złego. Są też plusy switchowej wersji Wreckfesta. Gracze od razu dostali zawartość dwóch przepustek sezonowych, więc gra zawiera wszystko, co zostało przygotowane do tej pory. W sumie jest to 12 pakietów samochodów oraz zawartości, czyli krótko, od groma i ciut-ciut. Cała reszta to znana już spora i wciągająca kampania na kilkanaście godzin jazdy, dzienne wyzwania, zabawa sieciowa. Niestety brak jest możliwości kanapowego ścigania się na podzielonym ekranie. Podsumowując, Wreckfest to nadal te same, znakomite i widowiskowe wyścigi, mające multum zawartości i zapewniające wiele godzin zabawy. Niestety, grając w nie wcześniej na mocniejszych sprzętach, rzuca się w oczy ubogość wersji na Switcha. Rozwiązaniem jest jazda w wersji przenośnej, wtedy nie przeszkadza to wcale. Mimo to polecałbym tę grę przede wszystkim osobom, które nie miały z nią dotychczas styczności. Ocena końcowa 6 na 10.
Przerywamy dyskusję o grach komputerowych, żeby zrobić miejsce na naszego technologicznego eksperta Radosława Lisa. Sporo tego miejsca trzeba, ale wcisnął się do studia ze swoim ego. Tak Jaki żart głupi, dzień dobry.
Normalnie się obrażę.
Co, czasami no. Jakieś głupie rzeczy mi wskakują do łeb.
Uważaj, bo cię zablokuje na fejsie i wtedy będzie.
No tak, wyrzuci mnie z grona znajomych.
Ojej, dramat.
To ty się śmiejesz, wiesz, że to...
Dobra, Radziu, co tam, panie, technologia?
Tak na marginesie.
Fejsowicze. Dobra, trochę o tym, co w minionym tygodniu. Sony, nowa marka, przez Sony jest teraz promowana, InZone się będzie nazywała. Pewnie już widzieliście na pewnych portalach, pojawiły się już informacje na temat takiej serii InZone, gdzie będzie produkowany sprzęt dla graczy. Przede wszystkim na razie to są nowe monitory 27-calowe i nowe słuchawki, bodajże w trzech wariantach.
Słuchawki widziałem. Najdroższa wersja z jakimś tam wytłumieniem dźwięków otoczenia, taka średnia i najtańsza. No, widziałem też sporo dyskusji graczy na ten temat, że to jest tak, że jeżeli myślisz o najlepszej jakości dźwięku, to raczej rozmawiamy nie o słuchawkach gamingowych, tylko trzeba myśleć o słuchawkach takich do słuchania muzyki po prostu. Z drugiej strony, jeżeli to są bezprzewodowe, to one, zdaje się, je podpinasz pod pada, o ile dobrze kojarzę, przez Bluetooth, a to kwestia tego, ile Bluetooth przepuszcza, jeżeli chodzi o dźwięk, tak, w jakiej jakości, no to teraz pytanie za 100 punktów.
A przede wszystkim z jaką latencją.
O, właśnie, tak.
Ale poczekaj, bo ty powiedziałeś monitory 27-calowe i posiadasz PlayStation 5 mający telewizor, nie wiem, 50, 60, 70, 80 cali, no to mi tu to nie gra.
Ale do monitory są pod pecety, tak jak rozumiem, tutaj wkraczają w rynek pecetowy, tak?
Monitory są uniwersalne przede wszystkim, bo można do nich podłączyć i konsolę, i peceta. Natomiast ten monitor M9, czyli ten lepszy, działa oczywiście w 4K, ma podobno fantastycznego HDR-a, odświeżanie 144 Hz. Natomiast ten M3, on działa tylko w Full HD, ale odświeżanie ma 240 Hz, co jest dosyć istotnym parametrem dla graczy.
Powiedz mi, how much we feel, bo to jest podstawowy
cen
temat.
Cen na razie nie podano, na razie czyli
będzie drogo.
Nie, bo jak na Sony, to pewnie...
Ale poczekaj, bo słuchawek ceny widziałem. Tam $299 za najdroższy model, tam 230 czy tam 229 za ten średni.
No mówi się, że ten InZone M9 ma kosztować około $900, ale to są na razie jeszcze...
Mówisz o
ceny,
monitorze.
Tak, ale są na razie takie ceny, które oni myślą, że to będzie tyle kosztowało. Natomiast ja znam rzeczywistość, że jak to trafi na nasz rynek, to tak z 20% pewnie do tej ceny trzeba będzie i tak dorzucić. Jeszcze z miesiąca na miesiąc szalejąca inflacja też swoje pewnie dołoży, także jak się pojawią na naszym rynku, to będziemy wiedzieli, ile one kosztują tak naprawdę.
Inflacja ma się stabilizować, ponoć po wakacjach. No też są tutaj ważne ceny paliw. Te ceny paliw ostatnio lekko drgnęły w dół. No dobra, to nie będziemy się w te tematy wgłębiać, natomiast no tutaj z królem się zgodzę, jak ja mam 65-calowy telewizor pod konsolą, to po co mi jakiś tam...
Ale nie, no tu PC-ciarze, bo to mówi, wiesz...
No Radek mówi, ale mówi, że uniwersalne.
Bo
no
ten full, ty mówisz, że 240 odświeżanie ma, tak? Ten tańszy model. No to wiesz...
raczej telewizora takiego nie
znajdziesz. Tak, czy jak ktoś gra, nie wiem, w Counter-Strike'a, to dla niego to jest ekstremalnie ważne, więc...
No ale
to
jest fajne, bo 27 cali, duży, a do tego cały design tych monitorów jakby nawiązuje do PlayStation. Jak postawisz jedno obok drugiego, to widać, że to jest komplet. Razem z tymi słuchawkami zresztą.
Patrz, punkt pierwszy. W Counter-Strike'a nie grasz na Play'u, tylko grasz jednak na PC-cie. Dobra, nieistotne, nie wnikajmy. Mamy nowe sprzęty, zainteresowani będą je obczajać.
Czekamy, aż Sony nam przyśle do recenzji.
No te słuchawki, to ja wiem, czy takie bardzo ładne, to mi się skojarzyły.
Ale
raczej
$300 za słuchawki dużo.
No ale to takie, wiesz, te najdroższe wersje, tam masz jakieś wytłumianie dźwięków otoczenia.
Noise cancelling jest 32 godziny na baterii, także takie
słuchawki do bezprzewodowe do Xboxa, ale takie naprawdę, ale patrz, super, bo zapłaciłem 400.
Patrz, punkt pierwszy, podpinasz je Bluetoothem i tak podpada, nie?
No tak.
Na Bluetooth ma określoną przepustowość tego, ile przepuści, jakie kodeki przepuści,
wiesz. Ale jest też wersja kablowa,
No ale no to na tym polega dowcip, że masz bezprzewodowe, nie? Ale tutaj z kolei jakość dźwięku jednak trochę na tym ucierpi.
No
to
dobra,
miejmy też tego świadomość.
Tak,
już długo o tym gadamy. Co jeszcze?
Firma ARM wypuściła coś takiego, co się nazywa Immortalis G715 GPU. No zwał jak zwał, aczkolwiek będzie to nowy układ graficzny od ARM.
Nieśmiertelny immortalista.
No, bo to tak wygląda fajnie ze względu na to, że oprócz tego, że sam układ ma wydajność większą od poprzednich układów Mali o jakieś 15%, to będzie to pierwszy procesor graficzny od ARM, który będzie wspierał sprzętowo ray tracing i dzięki temu rozwiązaniu akceleracja ta będzie szybsza od 300%, tak zapowiadają. Także no, fajne rozwiązanie, jeśli chodzi o urządzenia no, mobilne na razie do grania, chociaż jak patrzę na te ARM-y trochę inne, które pojawiły się w Macach, to może tam też w tamtą stronę coś zacznie się dziać. Tak czy siak, jeżeli będziemy mieli teraz komórkę na przykład z takim procesorem, to będzie to wszystko zdecydowanie szybciej i lepiej i ładniej wyglądało.
Wspaniale, emocje sięgają zenitu.
Pojawiła się też wreszcie oficjalnie w minionym tygodniu karta nowa NVIDIA, o której mocno plotkowano ze względu na to, że jest to karta no budżetowa, bo ceny mają się wahać tam na razie między 170 a 200 dolarów. Także nie jest to droga karta, aczkolwiek no i właśnie, tutaj trafiła już w łapki pewnych osób, zaczęto ją porównywać i okazuje się, że jest ona bardzo raczej kiepska.
Oho, czyli w marketach w koszach będą leżeć, na wagę będziesz kupował.
Może tak być. Poza tym na przykład Radeon RX 6400, który kosztuje tam 159 dolarów na amerykańskim rynku, okazuje się od tej karty dużo mocniejszy. Także podejrzewam, że po prostu ta karta to nic innego jak skok NVIDIA na kasę tych najbiedniejszych klientów. A no jakby wybór NVIDIA bardzo często pada na NVIDIA ze względu na to, że ona ma te sprzętowe wspieranie tych akceleracji, renderowania filmów i tak dalej, czym Radeony się za bardzo nie mogą pochwalić i tu będą wykorzystywali tą lukę. NVIDIA też zawiesiła w minionym tygodniu produkcję GeForce'ów RTX 3080 z 12 GB pamięci. Ostatnio karty bardzo poszły w dół, zaczyna to normalnie kosztować. Chodzi też o to, że tam podobno całe górnictwo ma się z tych kart wynieść, że już nie będą używali kart do kopania kryptowalut i dlatego na rynku zrobił się lekka panika, bo zaczęły się wyprzedaże tych kart, które były w koparkach. Górnicy się przygotowują już na nowy sposób kopania, no i w tym momencie też spadają ceny kart na rynku. No i ten RTX 3080 z 12 GB naprawdę wychodził ostatnio bardzo zacnie. Tam ceny wam nie powiem, bo nie sprawdziłem do końca, ale tak tutaj się pisze, że
no,
jest
wychodził,
naprawdę opłat...
Wychodził tak zacnie, że stwierdzili, że niech będą go produkować, bo jest za dobry tak. I za tani. Nie? To jest
no
proste.
Bo właśnie no. mają podobno bardzo dużo na... Czyli wolą, żeby kupowali gracze albo wydajniejszy RTX 3080 Ti, który jest dużo droższy, albo żeby wykupywali im RTX 3080 z 10 GB pamięci, ze względu na to, że pewnie zalega ich strasznie dużo w magazynach, w związku z tym tego z 12 GB przestali produkować, bo muszą sprzedać te dziesiątki. Także tak wygląda
no, ale
biznes,
to
jeśli chodzi o
dziwi,
karty.
Nie dziwi nas to kompletnie. No wiadomo jak jest. Jak coś wyjdzie im za dobre i za tanie, to od razu przestają produkować.
Ale a propos tych kryptowalut, no to też jest no, dalsze konsekwencje tego, że się rynek kryptowalut załamał.
Rynek się załamał
i oni zbytnio w karty nie chcą inwestować, bo nie zarabiają aż tyle, jak zarabiali, nie?
A poza tym to kopanie ma jakoś tam za pomocą dysków, trochę kompresorów, trochę nie znam się na tym generalnie, ale wiem, że z kart mają zejść, także...
Aha, no to przynajmniej tyle, no będzie, zrobi się...
graczy dobrze, nie?
No ale wiesz, jak zaczną kopać te za pomocą dysków czy procków, to wtedy dyski i procki nagle znikną
no,
z rynku, wiesz?
I podrożeją.
Równowaga w przyrodzie górniczej musi być, nie? Jak nie karty, to coś innego,
moment,
nie?
Dlatego teraz jest dobry moment na nowy komputer, nie? Tak jeszcze nie wzrosły ceny maksymalnie, karty spadły, także można coś tam sobie upolować.
Ready, steady, go.
No, pojawiają się też informacje na temat kolejnych kart od AMD, czyli Radeon RX 7000. To są karty, które będą wykorzystywały już RDNA 3. RDNA 3 to RDNA 2 to mamy na przykład w konsolach i PC-tach, a RDNA 3, no właśnie, jakby konsole staną się przestarzałe w tym momencie.
No i tam gadanie. No, ale też pamiętaj, co generacji jest takie gadanie.
Nie, ale to jest,
i to jest prawda też.
Ale to jest zamknięta architektura. No to tam nie możesz tak jak w PC-ta co tydzień coś nowego dokładać.
Z drugiej strony pamiętajmy, że zazwyczaj najlepsze gry na konsole, najbardziej dopracowane wychodziły zawsze pod koniec życia, więc jednak z tych układów niby zamkniętych, niby już przestarzałych, i to też trzeba przyznać, że to też prawda poniekąd, jednak daje się z tego sporo wyciskać. Za każdym razem było dokładnie tak samo. Zazwyczaj oczywiście robią to też producenci tych konsol, jako najlepiej znający architekturę swoich własnych urządzeń, tam wewnętrzne studia. Od Sony na przykład Naughty Dog zawsze dostarczał świetne gry na Playa 4, na Playa 3, i te gry wyglądały miażdżąco jak na tamten sprzęt, więc podejrzewam, że jeszcze ostatniego słowa producenci, jeżeli chodzi o konsole, nie powiedzieli.
Natomiast architektura RDNA 3 ma przynieść 50% wzrost wydajności na VAT względem dwójki. No mamy otrzymać oczywiście lepszą grafikę bez zauważalnego spadku.
No na jaki VAT? Na podatek od cen i usług?
Nie, chodzi o ten elektryczny VAT.
Przez W, a nie przez V, rozumiem.
No i będą wyposażone w porty DisplayPort 2.0, czyli o znacznie wyższej przepustowości. Także no to wcale nie dziwota, nowa wersja karty, nowe realia, jeśli chodzi o porty. No ray tracing ma wyglądać jeszcze lepiej. Zobaczymy. Czekamy na nowe karty. Ciekawa informacja natomiast odnośnie konsoli Steam Deck, bo dużo osób, no tam jest ten dysk M2 maksymalnie o pojemności 512 giga, no i no niestety przy współczesnych grach bardzo szybko się ten dysk zapełnia, w związku z tym wielu użytkowników Steam Decka zaczęło sobie kombinować o co to by zrobić, jakby założyć może większy dysk.
Albo SSD?
No właśnie SSD to jest to, co sugeruje producent, że nie rozkręcajcie tych konsol przede wszystkim, bo możecie popsuć. Po drugie, założenie podobno większego dysku, nawet tam do 1 terabajta można tam spokojnie sobie wsadzić, ale podobno powoduje to, że kontroler ma tam jakieś większe problemy, są problemy wtedy jakieś z ładowaniem i generalnie Steam Deck się po takiej zmianie bardzo się nagrzewa i to może być powód jego krótszej żywotności. Także jeżeli jesteście użytkownikami Steam Decka, to zamiast wkładać do niego większy dysk SSD, to raczej pomyślcie o włączeniu tej karty SD, bo tam też do 1 terabajta tą kartę microSD można sobie do Steam Decka włożyć.
Na razie nie mam takiej potrzeby i mówię to jako użytkownik Steam Decka, to znaczy, wiesz co, ja się nad tym zastanawiam, dyskutowaliśmy nawet kiedyś o tym, no owszem, możesz mieć, nie wiem, na konsoli czy właśnie na Steam Decku, no bo to jest komputer de facto, możesz mieć zainstalowanych 20 gier. Na ile w nich realnie będziesz grał na raz?
Ja mam zasadę, skończę odinstalowuję.
Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że my jesteśmy starymi dziadami, którzy mają mniej
chyba
czasu na granie niż to było drzewie, gdy były wakacje i takie tam inne rzeczy człowiek miał, a nie urlop, tak? Natomiast no mówmy się, no co, na raz będziesz grał w 15 gier? No chyba raczej nie, prawda?
Tu na PC-cie Football Manager, tu na konsoli coś da się.
No ale wiesz.
Na telefonie.
Ja się cały czas zastanawiam, bo tak, też już miałem taką sytuację, że sobie i to sobie zainstalowałem, i później
pamiętaj,
stwierdziłem,
że mnóstwo graczy nie kończy gier. Ma je rozgrzebane i trzyma je na dysku z nadzieją, że no kiedyś wrócę i skończę. To oczywiście najczęściej nie ma miejsca, bo gier wychodzi.
To też jest o tyle bez sensu,
mnóstwo,
że przecież save'y i tak zostają, no chyba, że je ręcznie gdzieś tam wykasujesz, a save'y ci zostają na dysku, tak? Więc nawet jak grę odinstalujesz, to jak zainstalujesz, to zazwyczaj jest taka sytuacja, że wracasz do postępu,
no ale poczekaj,
miałeś.
Czy dobrze radził zrozumieć, że na Steam Decku maksymalna pojemność w tej chwili to jest 1 tera.
Nie, bo to
chodzi o microSD.
Ale poczekaj, bo są trzy wersje Steam Decka. Jedna nie ma SSD dysku, tak? Ta podstawowa, najtańsza.
Nie, chodzi mi o to, że 1 tera to jest dużo, nie? Więc...
No na to karcie microSD, bo to nie jest, o nie chodzi o dysk twardy w urządzeniu, tylko o tą kartę, którą można włożyć.
Dobra, Radek, bo się strasznie rozgadaliśmy. Coś tam jeszcze ciekawego wygrzebałeś z newsów agencji?
Leci sobie taka metaliczna asteroida w kosmosie. Ma tam 300 na 200 na 200 kilometrów swoich rozmiarów. Ona znajduje się w obszarze pasa planetoid między Marsem a Jowiszem. No i wywąchali astronomowie, że składa się ona głównie z żelaza i niklu. A poza tym ma też sobie wielkie pokłady jakichś metali ziem rzadkich, które są na wagę złota dla nowoczesnego przemysłu technologicznego. No i był taki plan, żeby wysłać na tą satelitę, na tą planetoidę, asteroidę, wysłać sondę NASA i dotrzeć do niej w 2026 roku, a misja miałaby startować pomiędzy sierpniem a październikiem tego roku. No, niestety do tego nie dojdzie. Okazuje się, że NASA ma pewne opóźnienie ze względu na to, że nie udało się na czas stworzyć oprogramowania. Podobno samo oprogramowanie już jest w rękach NASA i teoretycznie no, mogliby polecieć, ale nie uda się go wystarczająco dobrze przetestować przed startem misji. W związku z tym NASA zdecydowało się, że odkłada start tej misji na 2023, a może nawet i na 2024 rok i sonda powinna dotrzeć mniej więcej po 2 latach na miejsce. Całkowity koszt misji tej Psyche, bo tak się ta misja nazywa, to jest 985 milionów dolarów, a wydali już 717 milionów.
No także dobrze, ale poczekaj.
Głupio by było, jakby na koniec coś im nie wyszło. Wiesz przez błędy w oprogramowaniu.
Ja przypominam sobie film, który widziałem na jednym z serwisów streamingowych
od razu
i pozyskiwanie zasobów z asteroid skończyło się zagładą Ziemi, więc nie wiem, czy to jest dobry pomysł.
Nie patrz w górę, o ile dobrze pamiętam, tak się nazywał ten film. Natomiast no, co z tego, że oni wyślą tam jakąś jedną sondę? To co będzie takim w mechanicznym ramieniu będzie miała taki czekan, będzie robiła
tak,
puk,
do puszek puk, i puk w stronę Ziemi. Puk.
To jest na razie badanie, tak? To jest sonda, która będzie coś tam, znaczy wyślą tam jakąś koparę, która tam będzie tą asteroidę eksplorować. No, trudno jest mi powiedzieć. Na razie to są przymiarki, kasy na to mnóstwo poszło, a jeżeli tak chętnie na to wszystko wydają, no to liczą raczej na zwrot, nie? Także,
znaczy, ja ci powiem tak, jedynym rozwiązaniem takim logicznym, które przychodzi do głowy, mam nadzieję, że teraz do tego nie dojdzie, bo to trzeba opracować, byłoby wprowadzenie takiej asteroidy w orbitę Ziemi, żeby ona krążyła wokół Ziemi i wielki cień rzucała i wtedy możesz na bieżąco...
Ale co, chcesz ją na gumkę złapać?
Nie, no i wtedy na bieżąco możesz pobierać wszystkie
kolega się
zasoby,
jednak, bo ostatnio za bardzo zagłębił w serwisy streamingowe, w dział science fiction. Dobrze, dziękujemy, bo już czas minął Radkowi, Radosław List niniejszym.
Do usłyszenia.
Gier masz. Stare, ale jare.
W tym wydaniu Kącika o Starociach przypominamy produkcję wyjątkową. Daikatana zapisała się w historii branży, choć no, nie w dziale świetne gry, a w zakładce spektakularne klapy. Która to porażka studia Ion Storm miała dalekosiężne konsekwencje dla wtedy boga gamingu, czyli Johna Romero.
Otóż opromieniony wówczas sławą Duma i Quake'a Romero zwołał własny zespół do zaprojektowania Daikatany. Zapowiedzi rozpaliły emocje graczy do nieprzytomności. Także wydawca, firma Eidos, nie skąpiła pieniędzy i ostateczny budżet Daikatany osiągnął potężne wtedy 28 milionów dolarów.
Problem jednak polegał na tym, że gdy Romero i jego studio zaczęli pracę na silniku graficznym, na którym powstał pierwszy Quake, tak w międzyczasie jego były już kolega z ID Software, programista John Carmack, opracował dużo lepszą drugą wersję tego narzędzia. Dla Romero i jego zespołu, którym kierował ponoć dość ekscentrycznie, najnowsza wersja silnika graficznego stała się poważnym problemem.
Ostatecznie doszło do tego, że wyrzucono do kosza pierwszą wersję Daikatany i zaczęto ją pisać od zera, na wspomnianym nowym silniku graficznym. Zniecierpliwiony i zaniepokojony wydatkami wydawca naciskał na premierę, a gdy do niej doszło, okazało się, że Daikatanę i recenzenci, i gracze przyjęli bardzo chłodno.
Nie grałem w Daikatanę, ale widziałem te zapowiedzi i też w dawnych, dawnych czasach, jeszcze jako pecetowiec, tak sobie myślałem, wow, będzie super, po czym okazało się, że niekoniecznie super. No, to trafiło do takiego klasycznego, produkcyjnego piekła. Masters of Doom, ta książka, o której już dzisiaj wspominaliśmy, naprawdę bardzo fajnie jest to wszystko powiedziane o tej przyjaźni Carmacka i Romero, później oni się
rozstaniu,
ich tam biznesowym naturalnie rozstaniu i później właśnie w studiu, które zrobił ten Ion Storm, gdzieś tam, jak pamiętam, pamiętam, to było w jakimś penthouse'ie, wszystko było fajnie.
Oni wynajęli takie bardzo na bogato biuro, które kosztowało krocie.
Kupę szmola, ale też było tam strasznie gorąco, bo to był penthouse, tam
na
samym słońce,
dachu, tak.
Tak, i że gdzieś tam ludzie jakieś takie namioty sobie robili przy swoich stanowiskach pracy. No to mówię, książka Masters of Doom jest zdaje się, jeszcze dostępna.
Tak, jest i w wersji elektronicznej i papierowej, w języku polskim, no bardzo polecam, bo to świetne jest.
Tak, o ID Software i także właśnie to, co się wydarzyło tuż po ID Software, Ion Storm, również historia Daikatany jest tam zawarta, więc no i Johna Romero wtedy, pamiętasz, on się nosił jak rokowiec, długi piórnik, fajne dziewczyny.
Do dzisiaj tak się nosi.
Fajne dziewczyny u boku, tam, ale tam przy okazji tam chyba ze trzy rozwody.
Ferrari,
tak, tak. A Carmack też miał Ferrari, zdaje się.
No i to chyba trzy nawet.
No właśnie. Cała ta historia właśnie tych lat gamingu naprawdę bardzo ciekawa, natomiast Daikatana, no to mówię, to jest spektakularna klapa, która zapisała się niewątpliwie w historii branży. Ale to już czas na koniec tego programu. Dziękujemy bardzo serdecznie.
Michał Król.
Andrzej Kutys. Za tydzień się słyszymy znowu. Nie wiem, czy w klasycznym giermaszu z recenzjami to się jeszcze okaże, bo pewne różne urlopowe kwestie i wyjazdy będą musiały tutaj mieć wpływ na to, co się wydarzy w kolejnej audycji, ale to zostawimy wam niespodziankę i będziecie nas słuchać za 7 dni i tyle. O, do usłyszenia.
To jest Radio Szczecin.
Audycja zawierała lokowanie produktu.